Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A ze mną już moja i Państwa dzisiejsza gościni, Helena Piecuch. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, debiutantka. Aż trudno uwierzyć, kiedy jest się po lekturze książki Mamuna. Książka została opublikowana przez wydawnictwo Czarne. O niej będziemy dzisiaj rozmawiać. I wiesz co? Nie będę zaczynać od tytułu, choć miałam na początku taką intuicję, że jednak powinnyśmy coś wyjaśnić, ale może spróbuję od początku w mojej głowie i mojego wyobrażenia. Czy to jest książka, którą napisałaś bardzo szybko?
Dosyć szybko, tak. No myślę, że taka zasadnicza praca to pół roku.
Mm-hmm. A ile za tobą chodziła? A przynajmniej któraś z bohaterek? Albo czy to się po prostu jakiś rozbłysk pojawił i zapracował w głowie?
Ja ogólnie zaczęłam to pisać od środka, bo rzeczywiście miałam jakiś tam pomysł, ale ten pomysł został właściwie zarzucony, więc jakby to się zaczęło od czegoś, później się przerodziło w coś zupełnie innego. Mm-hmm. Zaczęłam od środkowej jakiejś tam sceny zaginięcia, która potem jakby się rozrosła w coś zupełnie innego, więc... Nie chodziło to za mną długo, tylko raczej tworzyłam tą historię na bieżąco, po prostu pisząc, i zauważyłam, że ja tak mam, nie wiem jak inni autorzy, że dopiero podczas pisania wymyślam. Dopiero jak już coś mam, to dopiero wtedy wymyślam i dopiero wtedy jestem w stanie pracować nad tą fabułą. Nie potrafię jej wymyślić tak po prostu na przykład podczas jakichś innych czynności. Więc muszę mieć coś napisanego, że wtedy się skupiam nad tym.
Pytam o to dlatego, bo jesteś redaktorką i zastanawiam się, na ile to wpływa, wiesz, na sam proces jakiejś samokontroli, dostrzegania elementów, które widzisz u kogoś, czy jesteś kompletnie, czy niemożliwe jest, żeby być tak krytycznym albo takim obserwatorem, jakim jest redaktorka wobec cudzego tekstu. Czy jesteś swoją własną redaktorką?
No, staram się, ale na pewno tak nie jest, więc po prostu dlatego słucham innych redaktorów i słucham osób, które na przykład, czy mojej redaktorki Marty Syrwit, czy osób, które wykonywała korektę, czy redaktora prowadzącego, po prostu słucham innych, bo wiem, że nie mam takiego dystansu, no ale na pewno jest to jakieś ułatwienie, tak, bo nie widzę tego podczas pisania, ale widzę to podczas czytania, że po prostu czegoś jest za dużo, bo właściwie na tym polega redakcja, że wycina się to, czego jest za dużo, a zawsze jest czegoś za dużo, tak? Bo chcemy tak bardzo dobitnie i tak bardzo dokładnie coś opisać, mimo że to często po prostu wynika z kontekstu, więc no ułatwia mi to na pewno. Też dlatego, że po prostu cały czas w tym siedzę od rana do wieczora od lat, więc no... Tylko tym się zajmuję, jest to moja specjalność, więc na pewno pomaga.
Dużo ściechałaś i wyrzuciłaś?
Nawet nie, ale miałam takie momenty, gdzie zboczyłam ze ścieżki i było to jakieś, nie wiem, 40 stron jakichś bezsensownych faktów, które może gdzieś tam się przydały, bo dobrze, że ja to wiem, ale nikt nie chciał tego wiedzieć. Po prostu to były jakieś tam szczegóły życia bohaterów, zupełnie nieistotne. Wszystko to wywaliłam.
Wszystko to wywaliłam, ale masz to gdzieś jeszcze?
Nie. Nie żal mi w ogóle tego. Nie? Było. Nie, bo to było... Ja nie mam jakiejś... Dla mnie pisanie nie jest jakimś takim rodzeniem w bólach, tylko raczej czymś w porównaniu do innych rzeczy, które się robi na co dzień, raczej jest taką dla mnie dosyć przyjemną i naturalną czynnością. Wiadomo, że są momenty takiego zastoju, kiedy się walczy z jakimś tam wątkiem, ale nie, w ogóle mi nie było tego żal.
Wiesz co, jakimś takim elementem prowadzącym mnie przez całą książkę była obcość, taka rozumiana na różnych poziomach. I szukałam w recenzjach i w tekstach, które pojawiły się na temat tej książki, jakiegoś takiego spojrzenia może nawet eseistycznego, może filozoficznego na temat tego, jak definiujemy w historii, jak definiujemy społecznie, jak definicja obcego czy innego się zmienia. Zwróciła na nią uwagę profesor Darska. Cała reszta była skupiona na różnych formatach kobiecości dla mnie. Byłam tym niejako zdziwiona, ale faktycznie jest tak, że największą siłę, jaką przyłożyłaś do swoich bohaterów, to w zasadzie jest ta siła przełożona na kobiety. Jestem ciekawa, czy to jest spowodowane tym, że ty jesteś kobietą, w związku z tym ta analiza następuje po prostu w sposób bardzo naturalny. Czy to jest jakaś rzecz, która ci doskwiera, albo poszukiwanie bohaterek, których nie znalazłaś w literaturze? Jak to pracuje u ciebie?
to jest bardzo intuicyjne. Dlatego ta cała analiza zawsze jest taka mocno wtórna, bo trudno mi powiedzieć, dlaczego tak jest. Pewnie może dlatego, że jestem kobietą, ale z drugiej strony pisanie tej narracji męskiej było najlepszą zabawą i to było naprawdę, to była dla mnie taka przygoda i po prostu się świetnie bawiłam przy tym, bo okazało się, że to właśnie wcielenie się w kogoś zupełnie innego, czyli 50-letniego mężczyznę, ojca, naukowca, czyli wszystko to, czym ja nie jestem, było po prostu najciekawsze i takie, najwięcej takiego luzu w tym było, bo mogłam sobie pozwolić na ten luz, bo nie mam pojęcia, jak taki człowiek myśli. Więc jakby nawet nie próbuję się zbliżyć do tej realności, tylko po prostu mogę sobie zaszaleć. Więc...
Nie usiadłeś z jakimś kolegą z, no nie wiem, AGH-u albo Uniwersytetu Rolniczego, który jest około 50, ma dzieci, wyjechał na wieś robić jakieś dziwne badania. Bo teraz uwaga, proszę państwa, padnie nazwa, której ja cały czas nie mogę zapamiętać. Mianowicie Jerzyk, o którym my mówimy teraz, jest, pomóż mi proszę.
Herpetologiem. No,
właśnie, dziękuję. Teraz wyjaśnisz, co to jest za osoba.
Herpetolog to jest naukowiec, który się zajmuje płazami i gadami. On się zajmuje konkretnie płazami, konkretnie kumakami górskimi, w nich się specjalizuje. To są takie niewielkie płazy. No jakby można powiedzieć, że żaby, ale nie. Bo to są kumaki. Z rodziny kumakowatych, więc on się nimi zajmuje. I nie radziłam się nikogo. Po prostu myślę, że może czasami tak działają aktorzy. Po prostu się wczułam w niego. Wydaje mi się, że to nie było takie trudne, przez to, że każdy z nas ma w sobie jakieś tam cechy. Ja mam też takie cechy, lubię... mam takiego w sobie może trochę kolekcjonera. Też bardzo lubię zwierzęta, interesuję się przyrodą, lubię płazy, dlatego uczyniłam go herpetologiem. Więc jakby czerpałam z tego, co... z tego 50-letniego mężczyzny, którego mam w sobie, tak? Powiedzmy, że każdy może w sobie znaleźć takie cechy.
Co jest fascynującego w płazach?
Wszystkie płazy w Polsce są chronione. Bardzo dziwna jest ich biologia. Jest niewiele gatunków ogólnie w Polsce. Na przykład żaby moczarowe w okresie godowym zmieniają kolor na jaskrawo-niebieski. Z takiego tam brązowo-zielonego. I to jest tylko dosłownie, nie wiem, jeden dzień w roku. No, dla mnie to były, już od dziecka się tym interesowałam i to były dla mnie rzeczy wyjątkowe. Dlatego też, że po prostu te zwierzęta też są rzadkie, wyjątkowe, są związane z wodą i zawsze były uznawane też za zwierzęta magiczne. Dlatego uznałam, że jeżeli odwołuję się tutaj do jakiejś tam mitologii słowiańskiej, to muszą się pojawić te zwierzęta magiczne. Natomiast naturalnym dla mnie wyborem właśnie były te płazy, które są takie, no, dosyć tajemnicze, dosyć niezrozumiałe. Ten ich cykl życia, tak, od skrzeku, od jaj przez kijankę do tej postaci dorosłej, też jest taki bardzo, bardzo dziwny. Tak, taka totalna metamorfoza, więc myślę, że to też sprawiało, że ludzie zawsze taki niepokój to budziło. Też wiem, że te takie zwierzęta, w cudzysłowie oślizgłe, też wiele osób obrzydzają, no i pewnie też z tego wynika to, że się im przypisuje jakieś magiczne cechy.
No ale nie tylko im się przypisuje magiczne cechy, tak. To zresztą udowadniasz w tej książce, to znaczy udowadniasz, to cię prowadzi po prostu,
tak.
Do czego my w ogóle jako ludzie, jako społeczność jesteśmy w stanie się odnieść, a przynajmniej próbujemy, żeby sobie wytłumaczyć pewne rzeczy. Zostawimy na chwilę twojego męskiego bohatera. I skoro sama powiedziałaś o magii, no to przejdziemy do tej Mamuny. Bo Mamuna jest taką postacią, która, ja sobie nawet, wiesz, wynotowałam, bo jest taka scena, w której pojawiają się pewne trzy kobiety. I po pierwsze liczba trzy i pewna zmienność ich wyglądu. Nie chcę państwu spoilerować, bo to jest piękna scena, bo inaczej bym państwu przeczytała ten fragment. One mnie, wiesz co, wybiły od razu w Macbetha, w Kumernis, w ogóle w Moiry. Jest w tym jakaś taka siła i trójki, i kobiecości, i transformacji. Zastanawiam się, czy w ogóle jest sens zagłębiać się w takie tropy, w takie idee, w takie powiązania? Czy to jest po prostu zupełnie, zupełnie odrębna twoja scena, którą stworzyłaś i absolutnie żadna trójka trzech pojawiających się kobiet nie powinna tutaj grać jakiejś większej roli?
Myślę, że to jest niemożliwe, żeby tak jakby się wyabstrahować z tego wszystkiego, tak? Bo trójka to też jest liczbą magiczną, tak jak ogólnie piątka, czy dziewiątka, czy siódemka, ale no nie wiem... Ja czytam sobie dużo Junga, więc to jest niemożliwe, żeby odejść od tego jakby, co jest w jakiejś tej naszej zbiorowej nieświadomości, więc to po prostu było we mnie. I widzę, jak wiele osób interpretuje książkę, widzi w niej rzeczy, które w niej są, ale o których ja nie wiedziałam, ale które po prostu też były we mnie, więc po prostu tego się nie robi intencjonalnie, ale to po prostu jest w nas, to wszystko, więc robi się to, pisze się w jakiś sposób intuicyjnie, ale przecież to się nie bierze znikąd, tak? Żyję od iluś tam lat, czytam, tak, widzę różne rzeczy i po prostu to powielam, więc myślę, że jak najbardziej. Myślę, że też w wielu kulturach, w wielu mitologiach się pojawiają te same bardzo podobne motywy, tylko po prostu może trochę inaczej ubrane, ale zdecydowanie, na pewno. One też, te trzy kobiety w jakiś sposób nam popychają akcje, tak? Zmieniają bohaterów, wpływają na nich, przekazują jakieś informacje, przekazują im jakieś wiadomości o nich samych, więc myślę, że jak najbardziej, tylko po prostu ciekawe jest to, że się tego nawet nie wie samemu. Nie wie się, skąd się to bierze, ale gdzieś to jest i no nie byłam tego świadoma. Ale to się odczytuje cały czas na wielu poziomach. Myślę, że z każdą książką tak jest. Że każdy tam widzi coś swojego, ale też jest bardzo dużo takiego wspólnego materiału, który możemy, który wiele osób może odczytać podobnie.
A skąd przyszła do ciebie mamuna?
To słowo. Ja je znałam od dziecka, ale nie wiedziałam, co ono znaczy.
Nie znałaś tych historii, którymi się posługujesz?
Nie, w ogóle. Gdzieś usłyszałam to słowo i ja je utożsamiałam właśnie z taką demoniczną, złą matką. I po prostu, tak rzeczywiście jest, ale to jest też w jakiś sposób pewnie intuicyjne i jakoś to słowo zostało zbudowane. Ale trudno mi teraz prześledzić, jak to do mnie wróciło, ale jakoś po prostu chciałam tego użyć i wtedy zaczęłam więcej o tym czytać i uznałam, że wykorzystam, że posłużę się tą mitologią zagórzańską, dlatego, że znam te okolice, chociaż stamtąd nie pochodzę i zobaczyłam, że po prostu nikt o tym nie pisał. Zupełnie to nie zostało spopularyzowane. Jest mało prac na ten temat, a jednak w jakiś sposób to jest taka społeczność żyjąca w górach, oddzielona z jednej strony górami, z drugiej strony górami, więc ta ich gwara i te ich opowieści są w jakiś sposób unikalne. Więc uznałam, że teraz może czas na to, żeby dać im szansę. I jeżeli tam była ta mamuna, która w jakiś sposób gdzieś tam była w mojej głowie, to po prostu dałam jej takie nowe życie.
No to opowiedz, czym jest mamuna. Kim jest mamuna?
Mamuna. No tak, mamuny to są takie demony związane z wodą, które uznawano, że one porywały dzieci i kobiety po porodzie. Więc takie mamuny wyprawiały się właśnie do wioski i patrzyły na kobiety i szukały sobie ofiary, czyli jakiejś takiej, jak to wszystkie drapieżniki, osoby w jakiś sposób słabszej, w jakiś sposób oddzielonej od społeczności. One właściwie z tego, co było w tych opowieściach, wyglądały, nie różniły się bardzo od innych kobiet, może były trochę większe, wyższe, ale różniły się zachowaniem, bo właśnie zachowały się bardzo głośno, naśladowały ludzi, były takie złośliwe, często się pojawiały w grupach, często można było je zobaczyć o świcie jak piorą. Czasami woda robiła się cała czerwona. Więc były to takie demony, które tłumaczyły ludziom wszystko to, co mogło się dziać złego w związku z narodzinami dziecka, z porodem, jeżeli dziecko było...
Podmieniały dzieci.
Tak. Jeżeli z dzieckiem było coś w jakiś sposób niestandardowo, no to często mówiło się, że właśnie to jest ten podrzutek, czyli tak zwany bogińcosz albo odmieniec.
Podrzutka, tak. Natomiast wiesz co, one z jakiegoś powodu przychodziły do tych matek, bo ten powód jest opisany, dla którego przychodziły, że potrzebowały ciepła, że to był ten element ich przetrwania. Możemy się tym posługiwać, prawda? Przy opowieści przy mamunach.
Tak, to było dla nich może trochę tak jak narkotyk, że je to przyciągały, one musiały mieć to dziecko z jakiegoś powodu. To był taki ich jakby podstawowy instynkt, że one porywały te dzieci, ale porywały też kobiety i posługiwały się nimi w jakiś taki sposób, że wykorzystywały je do jakichś tam prac, bądź czasem też zabijały. No tak było w tych opowieściach i teoretycznie to dziecko porwane można było odzyskać, ale było to bardzo mało prawdopodobne, więc raczej ludzie robili wszystko, żeby się przed tymi mamunami obronić. Było tam bardzo wiele zwyczajów, na przykład właśnie to, że dziecko musiało mieć ten ostry nóż w kołysce, żeby się obronić.
A dość przerażająca to była scena, muszę ci powiedzieć, ale to też mówię może z perspektywy matki, że pomysł na to, żeby urządzać czy aranżować pewną sytuację w takiej bliskości z czymś, czego jednak raczej unikamy, chcąc chronić młode, no jest dość dojmujące, muszę przyznać.
Myślę, że tak. Myślę, że na pewno tak, jak mówisz, matki, ale też człowieka współczesnego, tak? Wydaje mi się, że wtedy po prostu było tyle zagrożeń i ta śmierć nie tylko dziecka, ale każdego, czy i ludzi, i zwierząt była jakimś takim bardziej oczywistym elementem codzienności, tak? Mhm. Myślę, że ludzie bardziej byli z tym pogodzeni i próbowali sobie to oczywiście wytłumaczyć właśnie przez te demony, czy tłumacząc sobie na przykład śmierć dziecka przez to, że porwała je mamuna, czy jakieś klęski żywiołowe przez to, że nie przyjęli planetnika, ale jednak mimo wszystko to było dużo bliżej niż dla nas teraz, bo teraz z mojej perspektywy jest tak, że stworzyliśmy sobie trochę taką może iluzję bezpieczeństwa, tak? Że ten świat, w którym żyjemy tu i teraz w Polsce, wydaje się nam w miarę bezpieczny, ale chyba nie do końca tak jest.
To ciekawe, że mówisz, że my jako współcześni stworzyliśmy sobie iluzję bezpieczeństwa, bo ja w taki sposób podążałam za Violettą. Ja podążałam za jej iluzją, że to było właśnie w taki sposób stworzone, takim było pancerzem, który później pękał. Nieważne, jak to interpretujemy na jakimś etapie książki, ale iluzja to jest jednak coś, co prowadzi przez tę historię, bo my trochę też nie umiemy rozstrzygnąć, podglądając świat Violetty, gdzie ona się znajduje, kim jest, co robi, dlaczego tak robi. To są pytania, które wracają w zasadzie przez większość książki, tak sobie myślę.
Tak, i wiem, że wiele osób, które czytały książkę, mają problem z tą bohaterką, że jej nie rozumieją.
Wiesz co, no bardzo podobnie była odbierana bohaterka Ariany Harwicz w Zgiń, kochanie, prawda? To jest taki dla mnie korowy przykład tego, że kiedy przyglądamy się matce, wobec której wciąż społecznie mamy pewne oczekiwania, wymagania, wyobrażenia, to każda potencjalna rysa, tych rys jest tutaj więcej, bo też będziemy się pewnie przyglądać rodzinie jako komórce, ale właśnie na tej funkcji matki, no, są niemile widziane. Myślę, że tutaj jest bardzo podobnie.
Tak, i wydaje mi się, że wiele osób ma taki sprzeciw, że trudno jest im to pohamować, że to jest taki naturalny odruch. Mhm. Albo, że ona przecież nie mogła być zła, że ona dążyła do jakiejś emancypacji, tak, że ona chciała się uwolnić, że no właśnie.
Ja się krzywię teraz, przepraszam, bo ja nie miałam być może takich
reakcji. Ja też nie. Ja po prostu chciałam pokazać matkę, która po prostu jest zła. Mhm. Ja nie pokazuję jej w innych rolach w ogóle raczej, tylko w tej rodzinie, tak? Ona nie ma przyjaciół, ona nie jest członkiem społeczności, ona nie występuje tam raczej jako na przykład siostra, bo ma brata, raczej jako córka też nie występuje, po prostu ona jest tylko w tej jednej roli, więc nie wiem, jaka ona by była na przykład, gdyby pracowała gdzieś więcej niż to, co pokazałam. Mhm. Skupiłam się po prostu na tym, że...
Zresztą tam też w zasadzie się wyalienowała. No, ten obrazek, który nam podrzucasz, to nie jest obrazek na przykład osoby, która się staje nagle aktywistką w bibliotece, która wymaga jakichś czynności, zachęcania do czytania. Raczej spotykamy ją w otoczeniu przedmiotów, czyli książek.
Tak. I
znowu niespołecznie.
Tak, i jako osoba, która też innych ludzi postrzega jak przedmioty i wykorzystuje ich do zaspokojenia swoich takich, powiedzmy, doraźnych potrzeb, tak? Ona nie widzi w dzieciach osobnych bytów ludzi, którzy mają taki sam, może nie taki sam, ale równie złożony świat wewnętrzny jak ona, tylko widzi je jako takie kukiełki, którymi po prostu chce zaspokoić jakąś swoją potrzebę. Mhm. Bardzo możliwe, że ta potrzeba, którą ona chce zaspokoić, to jest jakaś dziecięca, bardzo dawna potrzeba, co nam daje jakiś taki, jakąś taką wskazówkę do tego, daje ten fragment, w którym jest opisana jej relacja z jej matką, tak? Tylko, że Violetta jest już dorosłą kobietą i sama bierze odpowiedzialność za siebie, więc po prostu to chciałam pokazać. Troszkę może w taki oczywiście przerysowany sposób, tak? Bo ja to bardziej... Widzę to trochę jako taką baśń, może jakąś
tak,
taką przypowieść
absolutnie.
Właśnie o złej matce, tak? Że nie chciałam, żeby to było tak mocno rzeczywiste, bo też sama nie szukam takiej jeden do jeden rzeczywistości w literaturze, bo mam bardzo dużo tej rzeczywistości na co dzień i nie chcę mieć jej więcej. Więc myślę, że dla wielu osób to może być trudne, bo mamy taką tendencję do bronienia matek, oczywiście ogólnie rodziców też, ale myślę, że jeszcze bardziej matek i przypisywaniu im wielu dobrych cech jako takich obrończyń, a tutaj podglądamy tę rodzinę z zewnątrz i widzimy, że ona po prostu nie widzi innych ludzi jako ludzi takich jak ona, tylko ona jest człowiekiem.
Mm-hmm. Ty nam odbierasz faktycznie tutaj taki poziom argumentacji. Ja wiem, że bardzo łatwo złapać się narracji, która też gdzieś się pojawiła wśród opinii, że to jest taka opowieść o właśnie współczesnej, udręczonej matce, która musi zrezygnować ze swojego życia, w związku z tym dzieją się z nią przeróżne rzeczy, ponieważ podejmuje być może dla siebie złą decyzję w którymś momencie. Natomiast ja mam wrażenie, że ten argument można bardzo łatwo zbić, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, faktem, w którym to nie jej mąż, ani społeczeństwo, ani społeczność, w której się znajduje, ani właśnie telefony od zaniepokojonych rodziców, nikt jej nie wpędza na przykład w kolejne ciąże. To było dla mnie takim punktem zaczepienia. Że tutaj nikt nie generował sytuacji, w której ona się znajdowała, albo w której była naczyniem po raz kolejny, tylko ona sama. Tak samo jak mierzenie się z takimi sytuacjami wychodzenia z domu, opuszczania, to również nie była przed niczym ucieczka. To była decyzja. Zostawiam, wychodzę. Ja tutaj nie miałam już argumentów, żeby jej bronić.
No nie, nie, nie. Taka była moja intencja, bo ja nie chciałam, żeby ona miała jakieś usprawiedliwienie. Ona po prostu kieruje się takimi bardzo egoistycznymi potrzebami i jej życie jest opowieścią. Myślę, że są osoby, które w taki sposób żyją, że mają wrażenie takiego może odrealnienia swojego życia, jakby ich życie było powieścią. I dlatego dodają sobie, powiedzmy, jakieś elementy fabularne do tego swojego życia, a to, że ktoś jest przez to skrzywdzony, no to są jakieś skutki uboczne po prostu ich tego życiowego slalomu. Więc ona wierzyła w jakąś przepowiednię, bądź może wydawało jej się, że tak powinna robić, ale nie dlatego, że ktoś jej tak powiedział, tylko dlatego, że ona sama tak uważała.
No ona wytworzyła w zasadzie tę całą opowieść wokół siebie. Nie do końca znajduje argument, dlaczego tak się wydarzyło. Nie wyczuwam jeszcze tego punktu, ale dla mnie to jest jednak wytworzona sytuacja. W jej głowie, na jej potrzebę, na jej odpowiedź na świat.
Tak, ja to widzę, że ona, jako tam młoda kobieta, miała jakąś wizję siebie, którą wytworzyła razem ze swoją matką. To była taka wizja artystyczna. Mm-hmm. I w momencie, w którym ona popełniła błąd i coś w jej rozumieniu, czyli zaszła w ciążę, bądź weszła w związek z kimś, kto nie podtrzymywał tej jej wizji, ona uznała, że jeżeli ona nie może być najlepsza i nie może mieć wszystkiego, to musi to wszystko zniszczyć. I teraz będzie najgorsza. I będzie najbardziej udręczona i będzie najbardziej biedna. Mimo tego, że nikt tego od niej nie oczekiwał. To był jej własny spektakl na jej własnej scenie. To jest to, jak ja to rozumiem, po prostu upadek z tego szczytu na samo dno i nie zmierzenie się w ogóle z rzeczywistością w tym wszystkim, że inni ludzie to też ludzie. Ona dopiero być może później to zrozumie.
No ale siłą rzeczy, będąc w relacji, pozwalając na to, żeby pojawiały się kolejne osoby, które my będziemy uznawać jako ludzi na świecie, wikła kolejne jednostki i kolejne istoty, no w świat, który jest kompletnie rozchwiany. No i teraz trochę wrócimy do tej świadomości, która w nas jest, świadomości, ale w zasadzie czegoś nieuświadomionego, co się w nas pojawia, czyli pewna scheda, którą my dziedziczymy. Bardzo nie chcąc, no bo jednak stworzyłaś polifonię. Pozwoliłaś nam się przeglądać w narracjach dorosłych już córek, relacjach męża, który relacjonuje to, jak one wzrastały i co się działo. No jednak patrzymy na duże naznaczenie zachowaniem matki. Nie kochającym ojcem, nie ojcem, który próbował jakoś ochronić, który też sobie tworzył jakiś pewnie świat, ale tutaj nie ma relacji między siostrami, nie ma relacji między matką a dziećmi. No tak jakbyś stworzyła jakiś świat, po prostu gdzie wrzuciłabyś 5 postaci zawieszonych w formalinie, nie mogących absolutnie się dostrzec i jakoś się o siebie zaczepić.
No taki miałam cel, ale tak jak mówię, to nie jest rzeczywistość, tak? Ale w momencie, w którym ta matka jest tak skrajnie obojętna, zimna i manipulująca, bardzo mocno odrzucająca, wykorzystująca, obsadzająca swoje dzieci też w określonych rolach, co było dla mnie bardzo istotne, że to ona wymyśliła te role i te osoby nawet jako dorosłe cały czas te role odgrywają. I w tej skrajności właśnie chciałam pokazać, że to nie jest takie łatwe, żeby do tego stopnia wpłynąć i może zaburzyć tak jakby kogoś, tak? Ale ta kobieta, czyli Violetta, robiła wszystko źle, tak? Dlatego to tak bardzo mocno wpłynęło na jej córki. Oczywiście na męża też, ale on zawsze był w jakiś sposób taki osobny i był takim obserwatorem. Ja trochę go rozumiem, widzę go trochę tak, jako w roli takiej, jaką często to właśnie matka ma w jakiejś przemocowej rodzinie. Mhm. Obserwatora, tak? Takiej osoby, która próbuje załagodzić, która próbuje jakoś znormalizować to wszystko.
Ale też jest niewidzialna. To znaczy staje się tak, mam wrażenie, transparentne, żeby nie generować pewnych skrajnych emocji, albo uciekać, albo się chować, a równocześnie cały czas otaczać i próbować jakoś ten świat, który drży w posadach, ochronić, albo przynajmniej trochę ustabilizować. No, to są bardzo skrajne sytuacje, ale faktycznie widać je w mężu naszej Violetty, że on jest znikający, ale powracający, chodzący na palcach, żeby nie obudzić, godzący się na cały świat, który się dzieje, choć oczywiście wewnętrznie widzimy jego dylematy.
I trochę go bronimy. Wiele osób wiem, że jakoś tam empatyzowało z nim najbardziej z tych wszystkich, z tych wszystkich postaci, mimo że ja dopiero po czasie zobaczyłam też w tym wszystkim tę jego winę, czyli to jego jakiś sensie zaniedbanie, tak? I to, że on jakby chodził i tak jakby próbował posklejać, jakoś tak załatać te dziury, żeby to wszystko jednak jakoś dalej jechało, a być może nie powinno.
A powiedz, a to nie działa w ten sposób, jak czasem patrzymy na ofiary przemocy domowej? Albo ofiary, które są ofiarami przemocy seksualnej. Te pytania, które się pojawiają, dlaczego tak późno się odezwałaś albo odezwałeś, dlaczego nie mówiłeś? Czy myślisz, że to by działało na jego niekorzyść? Pewne uwikłanie, wręcz poddanie się takiej destrukcyjnej sile, którą Violetta tworzyła w domu? No bo to jest taka sytuacja, że ty naprawdę czasem nie masz siły się z tego wywikłać. Robisz takie drobne gesty, jak zabieranie jednej z córek, prawda? To jest dla mnie uwikłanie po prostu w okropną relację, w której przez x czasu nie jesteś się w stanie po prostu kompletnie wydobyć. Być może stąd ta empatia.
Bardzo możliwe, że tak. Nie myślałam o tym w ten sposób, bo jednak to te dzieci były w tym najsłabsze. Tak, w tej sytuacji, bo trudno mi powiedzieć dokładnie, jakąś formę przemocy takiej psychicznej ona na pewno wobec niego stosowała, ale wydaje mi się, że jednak mógł być na tyle silny, żeby zrobić coś więcej, bo no to, że jednak bardzo dużo wyjeżdżał, tak? Tam jest to pokazane, że dla niego te wyjazdy były takim lekiem na tą sytuację, tak? Że on miał dużo tego swojego życia. I mógł gdzieś odejść. Ale myślę, że też mówimy tutaj, to się tam akcja mniej więcej się zaczyna tak w drugiej połowie lat 80., więc też nie możemy na to patrzeć tak przez pryzmat może tego, jak teraz żyjemy i tego, co on mógł zrobić. Myślę, że świadomość tego, o czym teraz mówimy, była wtedy znacznie mniejsza, jakby patrzeć na to tak pod kątem takim realistycznym, więc ja też go bronię. Ja też go lubię.
Stworzyłaś sobie bohatera, którego lubisz.
Tak, lubię go. No, on jakoś jednak próbuje się zająć tymi dziećmi. Na tyle, na ile może. Myślę, że w pewien sposób się stara być dobrym ojcem, też prawdopodobnie będąc pozbawionym jakichś tam wzorców pozytywnych. Mm-hmm.
A czy tutaj możemy znaleźć w ogóle jakiegoś bohatera, który mógłby być wzorcem?
Myślę, że jest ten ich sąsiad, który ich pomaga, który ich prowadzi, który próbuje jakoś ich nakierować, który też dla tej wiejskiej społeczności jest takim punktem odniesienia, takim człowiekiem, do którego się idzie, jak się nie wie, co zrobić.
Tak. Wszystko załatwi.
Tak, i robi to w taki sposób spokojny, tak delikatnie ich nakierowuje, więc on też ich tam obserwował i próbował im pomagać, więc to jest taki... To jest taki jedyny tam pozytywny
jasny
bohater.
Punkt.
Tak.
Mhm. Powiedz proszę, wróćmy do tej idei Violetty bycia konserwatorką. Tak sobie myślę, czy nadwrażliwość, którą my przypisujemy tak zwanym duszom artystycznym, czy takim duszom poszukującym, mogłaby być tutaj jakimś argumentem wspierającym jej decyzję, czy rozsypkę, czy wybór, którego dokonała?
Mnie się wydaje, że ta jej artystyczna dusza była
wymyślona
albo nawet nie... Ona nigdy nie dojrzała emocjonalnie. Mi się wydaje, że ona się kieruje takimi bardzo, bardzo pierwotnymi potrzebami bardzo małego dziecka. Więc myślę, że taka osoba, nawet jeżeli jest w jakimś stopniu utalentowana, to nigdy nie wyjdzie na taki wyższy poziom tej twórczości, bo nie zachodzi w niej jakaś taka synteza jakby różnych sił umysłowych, że się tak wyrażę. Więc myślę, że to była taka rola, bo ona żyła w takim teatrze, żyła rolami, żyła właśnie jakąś opowieścią o sobie i też była to rola napisana przez jej matkę. Dlatego ona zrobiła dokładnie to samo i napisała rolę dla swoich córek, tyle że napisała im tak te role jeszcze krótniej, tak? Mm-hmm. Więc chciałam też to pokazać, że ona się dostała na tę konserwację, ale nie dało jej to możliwości takiego rozwinięcia skrzydeł, no bo jeżeli ona chciała być podziwiana jako artystka i fantazjowała o tym, to osoba zajmująca się konserwacją sztuki taką osobą nigdy nie będzie, bo to jest działanie takie...
Schowane.
Tak.
Przeważnie nie znamy nazwisk.
No, raczej zawsze bym powiedziała, tak? To jest siedzenie w jakimś mrocznym kościele, tak? I robienie bardzo, bardzo szczegółowych rzeczy w ukryciu, w ciszy, w samotności. I właśnie dlatego chciałam to pokazać, że jej córka wybrała ten sam zawód ze swojej pasji i z tego, że naprawdę czuła się w tym dobrze. I myślę, że to też było bardzo trudne właśnie dla Violetty, że nawet to ona czuła, tak jakby nawet to jej ktoś odebrał. Więc nie usprawiedliwiałabym jej i jeżeli patrzymy na to jako baśń, to myślę, że nie musimy tak bardzo tłumaczyć. Mhm. Tak? I tak bardzo... jakoś wczuwać się w nią. Myślę, że po prostu jest ona postacią, która jest tak zaburzona, że się tak wyrażę, że po prostu nie kieruje się jakimiś tam wyższymi uczuciami, tylko swoimi takimi doraźnymi, prymitywnymi, dziecięcymi potrzebami, takimi zrobienia czegoś tu i teraz, bo tego chcę i jest ten popęd jest tak silny, że po prostu nie jestem w stanie go zatrzymać, bo nie wykształciły się w mojej psychice jakieś takie mechanizmy i narzędzia, które by mi to umożliwiły.
A gdybyśmy faktycznie analizowali to jako baśń, czy, bo mówisz, że nie analizujemy w baśniach właśnie tego typu działań. Zaczynam sobie przypominać jakieś moje rozmowy i teraz na to wpadłam, więc przepraszam, bo na gorąco. Ale nie masz wrażenia, że gdybyś napisała o macosze trzech córek, to nasz stosunek do bohaterki byłby zupełnie inny?
Oczywiście, no bo macocha zawsze jest zła.
Prawda?
I ona sprowadza ojca na złą drogę i wtedy tak jakby wszystko byłoby, te puzzle idealnie by pasowały, tak? Ale przez to, że ona jest matką, to jest ten zgrzyt, jest to pęknięcie. I może właśnie o to mi chodziło.
Ciągły dyskomfort.
Tak, ciągły dyskomfort, bo nikt nie chce patrzeć na matkę w taki sposób. I może na tym polega jakaś taka, powiedzmy, inność, tak, tej opowieści, bądź właśnie to, że wywołuje w nas takie nieprzyjemne uczucie, jakby coś skrzytało.
Ja myślę, że tutaj można by było iść nawet dalej, dlatego że my przecież społecznie prowadzimy bardzo szeroką dyskusję na temat tego, jak postrzegamy matkę i czy ona jest w jakiś sposób chroniona albo wspierana od góry. Centralnie przez polityków, przez państwo, przez społeczeństwo, w którym jest, czy ona faktycznie jest postawiona na piedestale, czy wręcz przeciwnie, jest niemile widziana, ponieważ przyprowadza za sobą chmarę dzieci, ponieważ obnaża się karmiąc piersią publicznie i tak dalej, i tak dalej. Być może to jest największy dyskomfort tej książki, że w czasach, w których tak wiele uwagi poświęcamy temu, żeby próbować opowiedzieć, że miasto powinno być zaprojektowane dla matek, gdzie powstają książki o tym, jak kobiety czują się niekomfortowo będąc matkami, bo tracą wszystkie inne role, zostają tylko matkami. Są mamą Helenki, mamą Stasia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest zredukowane, co de facto miałoby się składać na opowieść o czyimś życiu, życiu osoby. Być może to jest ten dyskomfort, a wcale nie sama bohaterka. Tylko to, że stawiasz bardzo klarowną tezę. Mamy do czynienia ze złą kobietą, złą matką.
Tak, może właśnie ograniczyłabym się do tego, że ona jest złą matką, bo nie wiemy, co ona robi w tych innych rolach. Tylko...
Ale wiemy, co robi z mężem. A to jest kolejna rola, jest żoną,
no
jest
tak,
partnerką.
Tak, to prawda, tak.
Wiemy też, w jaki sposób nie przyjmuje pomocy od osób, z którymi się spotyka. Mamy tam przecież czwartą ciążę. I społeczność reaguje. Ona nie. Więc też wiemy, że jej relacja ze społecznością również jest ze ścianą. Jest czymś, co odpycha, co odtrąca, czego nie chce. Więc trochę więcej w sumie o niej możemy powiedzieć.
No tak, to prawda, ale myślę, że ona chciałaby obsadzić ludzi w tych rolach i w momencie, w którym na przykład ta społeczność wyciąga do niej rękę, to jej się to nie podoba, bo ona uważa, że ta społeczność jest wroga, ponieważ ona napisała dla siebie taką rolę, w której ona jest, ma najgorzej i jest największą męczennicą, więc nie chce, żeby jej ktoś pomagał. To ją tylko irytuje.
To by złamało jej...
Tak, to jej się nie podoba, bo ona chce być w takim właśnie środowisku wrogim, niebezpiecznym, gdzie ta natura też jest w jakiś sposób... Z jednej strony ona w tę naturę wchodzi, z drugiej strony ta natura jednak jest groźna. Więc myślę, że to z tego wynika jej stosunek do ludzi i do tego, że kiedy ten jej mąż też próbuje w jakiś sposób ją zadowolić, jakoś wyciągnąć od niej rękę, ona zawsze tę rękę odrzuca. Mhm. Więc myślę, że jakby wizerunek teraz współcześnie matek bądź kobiet, które właśnie opowiadają o tym na przykład, jak są traktowane w przestrzeni jakiejś tam miejskiej, to jest... zupełnie jakby nieprzystające do tego, czego by chciała Violetta, bo ona by chciała czegoś innego, jej by to właśnie odpowiadało, tak? Bo ona chciałaby podkreślać to swoje męczeństwo, tak? Więc ona po prostu jest takim negatywem, tak? Bo to są osoby, które jako matki chcą być szanowane, chcą być, nadal pozostać sobą, tak? Być w dziesiątkach innych ról, w których są. Nie, ona chce być tylko w tej jednej roli. Ona chce być tylko w tej jednej roli i nie chce, żeby ktoś jej pomagał. Chce się tak jakby w tym chce się pogrążyć. Ja w ten sposób to widzę, tak? Mhm. Taka jest jej ścieżka, plus jakby no widzi jednak bardzo wąsko, widzi tylko swój punkt widzenia. Mhm.
No i są trzy córki z przypisanymi rolami, jak to pięknie wyjaśniłaś, z rolami skrajnymi, takimi, które nie pozwalają nawiązać relacji, a nawet jeśli między najmłodszą a środkową z córek, między Ruth a Agatą nawiązuje się jakakolwiek relacja, poza Izą, która jest starsza i w zasadzie znika i przyznaje, że nie pamięta Ruth, że dla niej jest po prostu jakąś trochę obcą jednostką, to jest to interesowne. Też dla niej wymyśliła swoją rolę. Być może też dlatego, że chciała się zbliżyć do matki. Być może dlatego, że po prostu mniej dostawała cięgów, a być może się mściła. Tam jest taki moment, w którym ona trochę przyznaje, że matka wywołała w niej takie poczucie, że ona chce się na niej mścić i mściła się przez Ruth. To było dla mnie bardzo dojmujące.
Tak, ale myślę, że też ta właśnie średnia, środkowa siostra była najbliżej matki w takim sensie, że była do niej najbardziej podobna i najlepiej jakby w toku tej powieści widać, że najlepiej jej się udało ją zrozumieć. Mhm. Bo ona ją wreszcie zrozumiała, bo ona też próbowała tę matkę zadowolić i próbowała cały czas ją rozgryźć, ale bardzo trudno jest myśleć jak taka osoba. Myślę, że ona też w jakiś sposób upodobniła się do niej, może jej droga była trochę podobna przez to, że miała może więcej w jakimś sensie swobody, tak? Jej miała taką właśnie rolę takiej wiecznie niedojrzałej, wiecznej nastolatki. No i udało jej się tę matkę zrozumieć, ale tak, tam te relacje są takie, ja nie wiem, jakbym to, takie drewniane, tak? Wszystko jest takie...
No jak, wiesz, jakbyś posadziła lalki w domku. Ja miałam wrażenie takiej rozgrywki. Zwłaszcza ten powrót do domu, interwencyjny. Dla mnie to był taki największy chyba taki intensywny, plastyczny obraz, który mi się stworzył. Czyli mamy właśnie domek dla lalek, dobrze przyswojone role, takie wymuskane, wypacykowane przez lata, wchodzimy w nie bardzo płynnie i moment jedzenia na przykład wspólnego na tarasie. To tak jakbym układała sobie po prostu poszczególne figurki, one zastygają w jakichś gestach i mogą tak zaczekać na to, co przyjdzie za moment.
Tak, ale myślę, że jest tam w tym wszystkim jakiś taki smutek, który się przez to przewija, bo bardzo, jak to pisałam, to czułam to, jak było to dla nich trudne, bo jednak one się z tego domu w jakiś sposób wyrwały.
No to była nadzieja na zmianę.
No, na przeżycie w ogóle. I one tam przyjeżdżają i to się znowu odtwarza. Mhm. I znowu mają 5 lat i czy 10 i jest taka jakaś, jakby to nazwać, regresja, tak całkowita. Mhm. I to jest po prostu silniejsze od nich. One znowu robią to samo. Czyli najstarsza siostra musi grać rolę dojrzałej, dorosłej.
Zarządzającej.
Tak? Średnia dokazuje i jest, i łamie zasady, tak jakby po kolei.
I uśmiecha się dokładnie tak, jak uśmiechała się w przeszłości. Tam pada takie zdanie, prawda? Że ona doskonale wie, że nawet jeśli sobie zdaje z tego sprawę, to ona wie, że w tę rolę musi wejść w momencie, kiedy przekroczy próg domu.
I nikt nie ma odwagi też tych ról zdemaskować, tylko wszyscy nadal w to grają. I najmłodsza siostra, która, na którą w jakiś sposób została przerzucona odpowiedzialność, mimo że ona tego nigdy nie rozumiała, tak? Bo ona miała być dla matki tą ostateczną odpowiedzią i rozwiązaniem i jakby...
Naprawą.
Tak, jakby wreszcie jakimś uwolnieniem i ona tego uwolnienia nie przyniosła, więc jakby żyła z takim też poczuciem winy i też z takim absolutnym zagubieniem w tym, dlaczego ona i dlaczego ona, ktoś patrzył na nią jak na odpowiedź, a ona tej odpowiedzi nie znała, więc ona też czuje się taka odpowiedzialna za to, że powinna coś zrobić, ale właściwie nie wie co i w ogóle nie wie, czego chce, bo jakby nie było nigdy jakoś okazji, żeby się nad tym zastanowić.
Mhm. No ty też nas wpuszczasz dla mnie w taką dość idylliczną, współczesną sytuację. To znaczy myślę, że zresztą ja też sama wpadłam w tę pułapkę, kiedy na początku prowadzisz czytelnika przez tę historię, no to mamy tak. Dość błyskotliwo rysującą się karierę męża, badacza, naukowca. Fantastyczny teren. Jakieś dzikie, trochę mistyczne miejsce. Bardzo łatwo sobie to z perspektywy człowieka przyjeżdżającego do takiej miejscowości wyobrazić. Przepięknie malujesz te opowieści o tym, w jaki sposób las pracuje, kiedy widzimy jakie światło, co to z nami robi, co możemy znaleźć na terenie, czy ten teren jest podmokły, czy nie. To są takie dość fizyczne, wiesz, doświadczenia, które serwujesz w książce. No mamy dom, pojawiają się dzieci, jesteśmy jakoś zabezpieczeni, no i to wszystko nie wystarcza. A to jest dla mnie trochę współczesny obrazek. Zostawmy za sobą korporację, zostawmy za sobą miasto. Będziemy cieszyć się tym prostym życiem. Tym prostym. No i czy zawsze się udaje?
Myślę, że w ogóle ludziom takim, którzy wychowali się w mieście, jest bardzo trudno tak się przenieść na stałe, bo naprawdę przyjechać na tydzień czy na dwa to jest zupełnie co innego niż żyć w takim miejscu, gdzie po prostu nie ma wielu tych bodźców, do których tutaj żyjąc w mieście jesteśmy przyzwyczajeni. Po prostu nie ma nic, po prostu jest cisza. Jest noc, która jest ciemna.
Widać gwiazdy, proszę państwa. Jakbyście dawno z Krakowa nie wyjeżdżali, to widać gwiazdy.
Tak. I te odgłosy są zupełnie inne. I z jednej strony może taki człowiek, w cudzysłowie z miasta, widzi bardziej, może docenia jakąś urodę tego miejsca, ale ona go też po prostu przeraża. I myślę, że też to, że Violetta się zaangażowała w poznawanie tych ludowych opowieści i działania ziół, też miało związek z tym, że po prostu ją to miejsce przerażało. I że ona jakoś w taki sposób próbowała sobie z tym poradzić, bo to miejsce też było dla niej zupełnie obce. Ona w takim miejscu nigdy nie żyła, więc ta decyzja była taka dosyć dosyć szalona. Natomiast no, jej mąż jako naukowiec, no to dla niego jednak...
Siedzenie w błocie po prostu, bo taki przychodził, prawda? Naturalne tak. Środowisko tego, żeby obserwować i być zaskoczonym i zachwyconym, a później analitycznym, no bo taką w sumie dostajemy opowieść. Ubłocone kolana, powrót po albo długim dniu, spanie blisko lasu. W ogóle nie każdy, nawet kto mieszka na wsi na co dzień, lubi spać blisko lasu, przy ścianie lasu, tak sięgam do swojej przeszłości dzieciństwa.
Tak, dla niego on też tak bardzo fragmentarycznie widzi tę przyrodę, tak? On widzi tam okazy, tak, na niebie widzi gwiazdozbiory, tak.
I czy to nowy być może gatunek do opisania?
Tak, tym w taki sposób na to patrzy, nie ma takiej wizji całości, więc dla niego to jest zupełnie co innego i on też jakoś tak docenia właśnie bardziej to, że spotka jakiegoś osobnika, jakiegoś gatunku, więc dla niego to było zupełnie co innego, ale myślę, że ta taka romantyczna właśnie wizja mieszkania na wsi jest typowa dla ludzi, którzy no nigdy tam nie mieszkali. Tak, tak mi się wydaje. Nie chodzi mi o ludzi, nie chodzi mi o społeczność, chodzi mi po prostu o inny, zupełnie inny tryb życia i mniejszą liczbę różnych możliwości, różnych bodźców i tego, co po prostu tam nie jest dostępne i tą taką rzeczywiście czasem przytłaczającą ciszę.
Mhm. A kim jest ten obcy? Byłabyś w stanie wskazać obcego w tej książce? Bo od tego zaczęłyśmy, chciałabym do tego wrócić i zrobić jakąś klamrę. No bo wiesz, ja szukałam tej nowej definicji, szukałam definicji obcego w Mamunie. I oczywiście, że się, wiesz, odbijałam od tego, że jesteś obcym samym dla siebie. Tam obcość pojawia się też w postrzeganiu na przykład rodzącego czy wzrastającego życia, czyli ciąża jest obcym i dla organizmu matki niejako, jakkolwiek byśmy tego nie idealizowali, ale jest też obcym na przykład dla małej dziewczynki, która biegnie ze szpilką, żeby sprawdzić, jak to jest. Jest obcy, który jest nazwijmy to takim najeźdźcą, czyli pojawiają się po prostu ludzie, którzy przeprowadzają się do tego miejsca i albo próbują, albo nie znaleźć sobie jakieś miejsce, ale w tym wszystkim też jest obcość na przykład rodząca się pomiędzy ludźmi, którzy powinni być najbliżej siebie. Jest jakaś jedna definicja obcości, którą mogłabyś przyłożyć do tej powieści?
Jak ja o tym myślę, to widzę to bardziej jako coś, co w pewnym sensie zależy od nas. To znaczy, że to jest to, czy to poczucie obcości jest czymś takim, co ja też znam i co ja rozumiem. To znaczy, że jeżeli ktoś ma takie wrażenie, że wszędzie jest obcy, to bez względu na to, gdzie się znajdzie, zawsze to będzie z nim. To nie ma znaczenia, w jakiej jesteśmy sytuacji i w jakim jesteśmy miejscu i w jakim środowisku. Jeżeli mamy takie w sobie takie przekonanie, że jestem tym obcym, to gdziekolwiek nie wejdę, to zawsze to będę w sobie mieć. Więc myślę, że jest to coś, co można, nad czym można też świadomie pracować i co można zmienić. Ale tutaj raczej nikt nie ma tej świadomości. Moim bohaterom wydaje się, że tak po prostu jest. Że ta obcość jest jakby częścią, nieodzowną częścią życia. Przy czym chciałam to pokazać w taki dosyć skrajny, przejaskrajowany sposób, że to jest w nich po prostu, tak? To jest coś, co w sobie mamy i co tak naprawdę możemy zmienić. I możliwe, że gdzieś tam w toku tej powieści może to się zmieni.
Mhm. Proszę Państwa, z trwogą patrzę na zegarek, jak zawsze w takich sytuacjach. Nie porozmawiałyśmy o języku, więc zwracam się do Państwa z prośbą, żeby zwracać na to uwagę. To znaczy, nie będziecie Państwo w stanie nie zwrócić uwagi na to, że pojawia się tam gwara, że zmieniają się formy narracji, że dzieje się bardzo dużo momentami w tym, w jaki sposób ty plastycznie pracujesz na obrazie. Nie porozmawiałyśmy o zabobonach, jak pewnie chcielibyśmy mówić, ale też o religii, która tutaj no, jest czasem wręcz poplecznikiem i takim bratankiem dawnych wierzeń, bo trafia na podatny grunt. Nie zapytałam cię, dlaczego czasem państwa mają nazwę, a czasami mają tylko literkę na przykład? A może cię zapytam jednak?
Myślę, że po prostu niektóre rzeczy chciałam ukryć tak, żebyśmy nie wiedzieli, gdzie jesteśmy. Mhm. Bo to jest dosyć uniwersalne, myślę, i to nie ma takiego dużego znaczenia, gdzie to się dzieje.
Mhm.
To jest jakaś po prostu miejscowość pośrodku niczego. Nie chciałam, żeby ktoś próbował to odnieść do konkretnych miejsc, tak? Bo wiem, że ktoś szukał tej drogi, która jest tutaj opisana. Mhm. Zdaje się, że ta droga...
979,
tak? Tak, bo to ona jest po prostu z tych po prostu liczb magicznych stworzona, ale ta droga prowadzi donikąd. Ja nawet tego nie wiedziałam. Podobno ta droga gdzieś kończy się w polu.
No wiesz, może te liczby coś wywołały, słuchaj, temat tej książki. Nie wiemy. No i oczywiście jest mnóstwo flory i fauny. Można podczytać i sprawdzić, czy znamy wszystkie rośliny, na przykład, o których piszesz. Nie znam, więc będę się dokształcać. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i dziękuję ci za doświadczenie czytelnicze. Nie było najmilsze. Ale myślę, że tym bardziej warte tego, żeby powiedzieć dziękuję. Proszę Państwa, Helena Piecuch była moją i Państwa gościnią. Przypomnę, że rozmawiałyśmy o powieści Mamuna, która okazała się nakładem wydawnictwa Czarne.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.